Halleluja. Chwała Bogu, że mamy wiarę czynić te rzeczy. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym czytać Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. I to będzie rozdział 13. Ewangelie to są jedne z najpiękniejszych ksiąg, jakie są w Biblii. Kiedy czytam Ewangelię, to jestem zbudowany tą wspaniałą postawą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy On coś czyni, zawsze dzieje się coś niezwykłego. I te opowieści, które tutaj są o Nim, te relacje, które tutaj są o Nim, są niesamowite. Ale te Ewangelie nie czytamy tylko po to, żeby się zachwycić tym, co robił Jezus, ale też czytamy je po to, żeby wziąć coś do swojego życia, aby też skorzystać z tych rzeczy, o których mówił, które robił Pan Jezus Chrystus. I moi kochani, chciałbym dzisiaj, żebyśmy w ten sposób popatrzyli na Ewangelię. Będziemy czytać fragment, który myślę, że znamy znakomicie, ale Słowo Boże, Biblia ma to do siebie, że ona jest żywa, świeża. I pomimo tego, że to tak dawno działo się wszystko, co tu jest opisane, to dzisiaj nadal ma sens. To dzisiaj nadal może to zadziałać w naszym życiu tak, jak zadziałało w życiu tamtych ludzi. Czy możecie powiedzieć amen? Jesteśmy ludźmi wierzącymi i opieramy swoją wiarę na tym wszystkim, co jest napisane tutaj w Słowie Bożym. Dlatego chciałbym zacząć czytać dzisiaj Ewangelię Mateusza, rozdział 13. I tam mamy w tym rozdziale 13 napisane: tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. Bracia i siostry, my patrzymy na Pana Jezusa jako na Syna Bożego i zwykle Go widzimy gdzieś tam po prawicy Ojca, na tronie. Patrzymy na Pana Jezusa jako na Syna Bożego w chwale. I to tak niebo, to wszystko gdzieś tam daleko jest. Ale w Ewangeliach możemy zobaczyć Jezusa, Syna Bożego, Boga, między ludźmi, jak On żył, jak On się zachowywał. I tutaj czytamy w Ewangelii, że On bardzo normalnie się zachowywał, tak jak większość z nas, tak jak prawie wszyscy z nas, mieszkają gdzieś. Mieszkasz, masz dom. I Jezus też miał dom i czytamy, że pewnego dnia wyszedł ze swojego domu, tak jak wielu z was wychodzi ze swojego domu, tak dzisiaj wyszliście ze swojego domu, tak jutro wyjdziecie do różnych zajęć ze swojego domu. I oto Pan Jezus, czytamy, że miał dom i że wyszedł z tego domu i gdzieś poszedł, miał jakieś zajęcie. On na początku mieszkał w Nazarecie, ale potem przeniósł się do Kafarnaum. I czytamy tutaj, że Jezus wyszedł z domu i usiadł nad morzem. To słowo morze również często odnosi się do Jeziora Galilejskiego, do jeziora Kinaret. Ono bywało nazywane Morzem Tyberiackim. Dlatego też musimy mieć świadomość tego, że to Pan Jezus nie jest nad Morzem Czerwonym, ani nad Morzem Śródziemnym, ale najprawdopodobniej jest nad Morzem Tyberiackim. Wyszedł ze swojego domu. Wiemy, że spędzał czas w Kafarnaum i przyszedł nad morze. Bracia i siostry, tak myślę, my tutaj też mamy jezioro i też możemy z naszego domu wyjść nad Morze Żywieckie, prawda? I też możemy tam usiąść. To pięknie, że możemy mieć takie skojarzenia, że to słowo tak blisko może być nas. Ale wiecie, kiedy Jezus wyszedł z domu i poszedł, nie czytamy, że poszedł do świątyni, że poszedł do synagogi, że poszedł gdzieś do jakiegoś ogromnego amfiteatru, gdzie były zgromadzone tłumy, rozwieszono wcześniej plakaty, chodzili heroldzi z tymi bębnami i bili na tych bębnach i ogłaszali, słuchajcie, ewangelizacja będzie w Kafarnaum, przyjdźcie wszyscy. Tego nie było. Żadnej akcji internetowej nie było, żadnej reklamy w radio, w telewizji nie było, nie było ulotek, broszurek powrzucanych do skrzynek pocztowych w Kafarnaum i w tych okolicznych miejscowościach, które tam były nad jeziorem Genezaret. Jezus po prostu wyszedł z domu i poszedł nad morze. Bracia i siostry, i nawiązuje do tego, że my też wychodzimy z domu i gdzieś idziemy. I mamy to szczęście, że też możemy pójść nad jezioro w naszym mieście. Ale chcę przeczytać następny werset, bo on zmienia wszystko, o czym chcę powiedzieć. Tak to bardzo zwykle, tak powszednio się zaczyna. Wyszedł z domu i gdzieś poszedł. A potem czytamy, i zebrało się wokół niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Bracia i siostry, to niesamowite, że kiedy Jezus się w jakimś miejscu pojawił, to nagle gromadziły się wokół niego rzesze ludzi. Sama Jego obecność powodowała to, że tłumy ludzi się pojawiały wokół Niego. Były zafascynowane Jego osobą. Tym wszystkim, co On robił. To był niesamowity człowiek. Czytamy Bóg człowiek. I on był między ludźmi. Wyszedł z domu, przyszedł nad morze i zobaczcie, że lgną do niego ludzie. Od razu pojawiają się tłumy wokół niego. To jest coś niesamowitego w Jezusie. On przyciąga do siebie ludzi. On przyciągnął któregoś dnia mnie do siebie. On przyciągnął ciebie do siebie któregoś dnia. Jezus ma to coś w sobie, że przyciąga ludzi do siebie. A wiecie dlaczego? Bo Bóg kocha człowieka. Możecie powiedzieć amen? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego posłał. Po to, żebyście nie poginęli, ale żebyście mogli mieć życie wieczne. I to jest, bracia i siostry, ten rozdział Biblii, kiedy Jezus jest pośród nas w fizyczny sposób. I dzisiaj chciałbym o tym opowiedzieć, o tym spotkaniu Jezusa z ludźmi. On, kiedy spotykał się z ludźmi, opowiadał im przeróżne historie. Czytamy w następnym wersecie: i mówił do nich wiele w podobieństwach. Kiedy przychodzili ludzie do niego, mówił do nich w przypowieściach. Opowiadał im o rzeczach, które oni doskonale znali. Mówił o prostych rzeczach. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma o tym mowy, że Pan Jezus opowiadał im: słuchajcie, w XXI wieku to będzie coś niesamowitego. Ludzie już nie będą jeździć na osiołkach, na wielbłądach, ale będą mieć takie niesamowite machiny, które będą z szaloną prędkością pędziły i będą latać w powietrzu na jakichś takich dziwnych metalowych pojazdach, maszynach. I będą mieli komputery w domu i połączą się w każdej chwili z każdym miejscem na świecie. Będą mieć w domu takie specjalne urządzenia, że będą mogli rozmawiać między sobą, a nawet widzieć się na ekranach, kiedy rozmawiają. Mógł im o tych rzeczach opowiedzieć? Mógł czy nie? Mógł. Ale bracia i siostry, wielu by go uznało może w tamtych czasach za szaleńca, takiego wizjonera, prawda? Dlatego jemu zależało na dotarciu do człowieka. Dlatego on mówił o rzeczach, które wszyscy widzieli, które wszyscy znali. I w tej prostocie zwiastowania był klucz dotarcia do każdego człowieka. Ale dzisiaj, kiedy będziemy czytać ten tekst, zobaczycie coś, na co chciałbym zwrócić uwagę waszą, o czym już zacząłem w ubiegłym tygodniu tutaj mówić. Ale przeczytajmy najpierw tą historię, którą opowiedział Pan Jezus. Jak chcecie ilustrację do tej historii, ja nie przygotowywałem, bo macie w swoich Bibliach macie ilustrację. Jak otworzycie na pierwszej stronie Biblii, to tutaj jest ilustracja. Narysowany jest siewca, który wyszedł, żeby siać. I o tym właśnie Pan Jezus Chrystus opowiada. I że go to wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Lecz inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Bracia i siostry, bardzo ciekawa opowieść. Historia ziarna i historia gleby. No kto tam w tym, to był kraj rolniczy, pasterski Izrael. Wtedy nie było przemysłu, tak jak dzisiaj, tych fabryk. Ludzie przeważnie rolą się zajmowali, jakąś wytwórczością, tam wytwarzali jakieś przedmioty. Ale nie było tego przemysłu ciężkiego, tych hut i tych przeróżnych fabryk, elektrowni atomowych, tego wszystkiego, co my dzisiaj znamy. I on im opowiedział o tym, co widzieli często przechodząc gdzieś koło jakiegoś pola, kiedy ktoś siał ziarno. I na pewno widzieli, jak czasem rozrzucał ten siewca to ziarno, to czasami mu troszkę za daleko poleci i wypadnie gdzieś tam na drogę. gdzieś wypadnie poza to pole, gdzie są jakieś krzaki, krzewy. I w różne miejsca to ziarno może paść. I czasami jest też miejsce, gdzie jest niezaorane, jest tam albo to pole nie jest dobrze wybrunowane, przygotowane, jest jakaś skała, jakieś kamienie. I to wszyscy to widzieli. I też chyba zauważyli, że z tym ziarnem, które nie trafi we właściwe miejsce, różne rzeczy dziwne się dzieją. I Pan Jezus im to opowiedział. Na drodze, gdzieś tam w cierniach i wreszcie gdzieś tam na jakiejś dobrej ziemi, kiedy spadnie ziarno, co się stanie? I powiada, kto ma uszy, niechaj słucha. I te tłumy tego słuchały. Bardzo ładne opowieści. Bardzo ciekawe. Bardzo dobre ujęcie, jeśli chodzi o siew. Może jakiś rolnik skorzystał też z tego, kiedy słuchał tej przypowieści. Jak siać, żeby dobrze wyrosło. Ale bracia i siostry, czytamy w 10 wierszu, i przystąpiwszy uczniowie, rzekli do Niego, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Oni coś zauważyli, że Jezus mówi w podobieństwach, a więc może odebrali to jako taką dwuznaczność, może byli zaniepokojeni tym, że nie wszyscy wiedzą, o co dokładnie chodzi. Niby ta przypowieść, to wszystko było bardzo klarowne, było bardzo logiczne, było bardzo poukładane, ale co to ma znaczyć? Co ta opowieść ma obrazować? Jezus opowiedział tą przypowieść. Jak ją zrozumieć? Wyobraźcie sobie, że często uczniowie Jezusa, kiedy byli już kolokwialnie tak na boku z Nim, kiedy już te tłumy sobie tam gdzieś poszły, to oni często gdzieś Go tam, a Panie, no ale co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że oni nie rozumieli sensu tego wszystkiego. Nam się to bardzo dobrze dzisiaj czyta, bo my wiemy komentarz, jaki jest do tego. Ale wyobraźcie sobie, że wychodzicie z domu, idziecie dzisiaj nad Jezioro Żywieckie i ktoś opowiada wam o siewcy taką opowieść. I popatrzcie, ci uczniowie mówią, Panie, ale czemu ty tylko w tych przypowieściach mówisz? No i to zauważyli, jak to jest? I on im wtedy odpowiedział, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię. Coś niesamowitego. Pan Jezus okazuje się, że mówiąc do tych tłumów, mówi do wybranych ludzi. Pomimo tego, że On mówi do wszystkich, to tak naprawdę między tymi ludźmi są jednostki, które tak naprawdę rozumieją, o co chodzi w tym wszystkim, o czym mówi Pan Jezus. I to jest niesamowite w tych przypowieściach, w tych opowieściach Jezusowych. My się tak zachwycamy tym, o Boże, gdybyśmy żyli 2000 lat temu. Gdybyśmy mogli być w tych tłumach, tak między tymi ludźmi. Ja pamiętam kiedyś mojego wujka, któremu z moim tatą jeszcze żeśmy opowiadali Ewangelię i tak żeśmy mu opowiadali, jakie to fajne, proste rzeczy są w Ewangelii. A ten wujek w którymś momencie mówi tak, jak właśnie ten człowiek z tych tłumów. Ale czy ten Bóg by tak nie mógł jakiegoś takiego znaku, tak tutaj teraz przyjść, objawić się mi i pokazać i to wszystko, prawda? Bo on to dotknął wszystko, zobaczył i tak dalej. I jeszcze użył, pamiętam, takiego, nie powtórzę, niezbyt cenzuralnego słowa, co to ten Bóg jest. Ale bracia i siostry, ja zrozumiałem, patrząc na tego wujka, że Ewangelia jest dla wybranych. Te tajemnice Boże są dla ludzi szczególnych. I Jezus to uzmysławia tym swoim uczniom. Słuchajcie, wy jesteście kimś wyjątkowym na tym świecie, ponieważ wy poznaliście tajemnice Królestwa. Wy poznaliście coś, o czym bladego pojęcia nie mają inni ludzie na świecie. I jesteście kimś wyjątkowym. Bracia i siostry, chciałbym wam dzisiaj na tym miejscu to uzmysłowić. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, jeśli jesteś Jego synem, jesteś Jego córką, to jesteś kimś wyjątkowym na tym świecie. Czy możesz powiedzieć amen? Bracia i siostry, jesteście kimś wybranym, szczególnym, należycie do niewidzialnego, cudownego Królestwa. Królestwa niebios, Królestwa Bożego. I chciałbym podkreślić tą wyjątkowość, bo Jezus też wyjątkowo potraktował tych apostołów, tych swoich uczniów. Najpierw z nim ich tam znacznie więcej, nie tylko 12, ale ich tam dużo więcej chodziło, prawda? Z koło 70 było coś tam na początku, prawda? Potem się przerzedziło. Tak czasem też i w zborze się przerzedzi, bracia i siostry, bo to nie jest mowa dla wszystkich. I dzisiaj mamy taką prostą rzecz. Kto z was nie słyszał przypowieści o siewcy? Jedna z najsłynniejszych, z najprostszych opowieści. Kto by tego mógł nie rozumieć? Bracia i siostry, okazuje się, kiedy Pan Jezus mówił do tłumów te przypowieści, część ludzi rozumiała, o co chodzi. A dla innych to tylko były ciekawe opowieści, ciekawe rzeczy. I sensacyjne sprawy, jeśli chodzi o uzdrowienia, o jakieś cuda. To było coś niesamowitego. Oni się tym fascynowali. Ale nam chodzi o zrozumienie słowa. Nie tylko o usłyszenie tego słowa, ale zrozumienie tego słowa. I dzisiaj patrzymy na tą opowieść i Pan Jezus tutaj mówi ze swoimi wybranymi, jesteście kimś wyjątkowym, coś wyjątkowego możecie poznać. Bracia i siostry, i dzisiaj zaręczam was, jeżeli macie otwarte wasze umysły, jeżeli macie otwarte wasze serca, to Bóg coś wyjątkowego objawi ci dzisiaj w twoim życiu duchowym. Czy oczekujesz tego? Amen. Oczekuj tego. Bo Pan jest Bogiem żywym. I Słowo Jego jest żywe. Dlatego ono dzisiaj może pracę wykonać w twoim sercu. Bracia i siostry, i popatrzmy, co dzieje się, bo Pan Jezus im nie zostawił ich z tym dylematem tak sobie. Powiedział im, no tak, wy macie to szczęście, należycie do Królestwa, możecie poznać te tajemnice. Ale On im wyjaśnił, jak to się dzieje, że nie wszyscy mogą to pojąć. nie wszyscy mogą odgadnąć ten ukryty sens tych przypowieści. I bracia i siostry, tu jest coś niezwykłego, o czym oni też wiedzieć powinni, bo przecież badali Pisma i znali Pisma. Pan Jezus nie wymyślił jakiejś teorii na poczekaniu, ale On coś powiedział, co było w głębokim zamyśle Bożym od wieków, co Bóg już objawił przez świętych swoich proroków znacznie wcześniej. I oto, bracia i siostry, Pan Jezus powiada tak, dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Widzieli Syna Bożego, słyszeli Syna Bożego i nie rozumieli. To jest coś niesamowitego. Jak to możliwe? Przyszedł Bóg do swoich i swoich odrzucili. Czekali tyle wieków na Niego i kiedy przyszedł, nagle nie poznają, nie rozumieją, nie słyszą, nie widzą tego wszystkiego, co On robi. Bracia i siostry, to nie chodziło o taką ślepotę, że oni nie widzieli tych cudów, ale oni nie widzieli czegoś więcej w tych cudach, niż one miały tak naprawdę pokazać. A czasem rzeczywiście nie widzieli. Pamiętacie te tłumy, które przyszły do Pana Jezusa i ten cud, dwa razy było, z rozmnożeniem chleba. Pamiętacie to? Był chłopczyk, wiecie, miał ze sobą chleby. W tamtych czasach to takie ogromne chleby, bo kilka metrów robili i on miał 5 tych chlebów i na plecach to przyniósł i ze sobą, pamiętacie, miał 2 ryby. 2 rekiny za sobą ciągnął i przyszedł na to miejsce i wtedy Jezus to podzielił między te 1000 ludzi i wystarczyło dla wszystkich. Tak to było? Bracia i siostry, ja widziałem te chleby, niewielkie, takie małe. Podobne do macy, tak jak my tutaj na wieczerzy się dzielimy. I tam jest napisane, że ten chłopaczek miał 2 małe rybki. To nie były tuńczyki, merliny, ani jakieś ogromne kaszaloty. To były maleńkie rybki. I kiedy, bracia i siostry, Jezus uczynił ten cud, i po jakimś czasie rozmawiali o tym cudzie z uczniami, to on im musiał przypomnieć, to wyście nie widzieli, że to tylko było kilka tych chlebusiów. Na palcach jednej ręki ich można było zliczyć i ledwie parę tych rybek i takie tłumy żeśmy nakarmili i jeszcze żeśmy tyle koszy zebrali odpadków. Oni jakoś tego nie zauważyli. Kiedy on uczynił ten cud. Jakoś te oczy ich nie były do końca otwarte. Jakoś to tak przechodziło obok nich wszystko. To niesamowite, kiedy czytamy o tych rzeczach w Biblii, kiedy patrzymy na to wszystko. Ale popatrzcie, jaka jest diagnoza Boga, jaka jest diagnoza Jezusa na temat patrzenia i słuchania Słowa Bożego. I on powiada tak o tych, którzy nie widzą i nie słyszą. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, który powiedział: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się i ja, żebym ich nie uleczył. Oto Boża diagnoza. Bóg, bracia i siostry, nie patrzy na to, jaki kto z nas jest ładny, jak kto z nas jest elegancko ubrany dzisiaj? Ja myślę, że to dla zboru ma jakieś znaczenie, żebyśmy byli odświętnie ubrani, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, bo to okazujemy szacunek jedni drugim. Ale dla Boga tak naprawdę nie jest ważna twoja marynarka, ani krawat dzisiaj, ani koszula, ani dobrze wyczyszczone buty, ale serce twoje. I oto Pan mówi, że będziecie patrzeć i nie widzieć, i słuchać i nie słyszeć. Z jakiego powodu? Bo nieczułe okazało się serce tego ludu. Nieszczere. Gdzieś w którymś z tłumaczeń przeczytałem, że nieszczere. Bóg bada serce człowieka. I bracia i siostry, możecie być na najcudowniejszej ewangelizacji. Możecie nawet być nad morzem z Jezusem i możecie się nie nawrócić, kiedy wasze serce nie jest gotowe przyjąć Słowo Boże. Tysiące ludzi słuchało w tamtych czasach Jezusa. Czy wszyscy się nawrócili? Jakaś niewielka część. Pamiętacie, ilu było w Wieczerniku w Zielone Święta? Trochę ponad setkę. To był cały Kościół. Bracia i siostry, serce człowieka jest niezwykle ważne. Ponieważ kiedy my to nasze serce mamy twarde, to niewiele do nas dociera. Niewiele jesteśmy w stanie zrozumieć, usłyszeć, a przede wszystkim odwrócić nasze nogi z drogi zagłady. Dlatego tak ważne jest, abyśmy spojrzeli dzisiaj na serce swoje. Mamy opowieść piękną o siewcy. Możemy się nią zachwycać. Możemy powiedzieć, jak to przemyślana jest do końca ta opowieść. Jak ona jest wnikliwa. Ona wszystkie miejsca opisuje, gdzie mogło to ziarno się znaleźć i co z nim się mogło tak naprawdę stać. Ale bracia i siostry, najważniejsza w tej opowieści jest gleba. Twoje serce. To jest gleba, na którą pada Słowo Boże. I jeśli tam jest skała, jeśli tam są ptaki, jeśli tam są chwasty, to Słowo nigdy nie wzejdzie w twoim sercu. Nigdy nie zobaczysz tego, co zobaczy człowiek wierzący. Nigdy nie usłyszysz tego, co usłyszy człowiek wierzący. I nigdy w wyniku tego nie będziesz mieć tej wiary, którą ma człowiek wierzący. Ponieważ wiele rzeczy przeszkodzi ci w tym, żeby usłyszeć to, co najważniejsze. Aby uchwycić się tego, co najważniejsze, co może uzdrowić twoje życie, co może uzdrowić twoje ciało, co może uzdrowić twoje myśli. Bo będzie zawsze ktoś albo coś, co wydziobie to z twojego serca, co zagłuszy to w twoim sercu, co zniszczy to, co usłyszysz, i będziesz stale taki sam, jak byłeś, taka sama jak przedtem, i nie będzie nigdy zmiany. Tyle razy przychodzę do tego zboru, tyle razy staram się pomodlić, ale jakoś nic się nie dzieje. Może pora, aby popatrzeć w swoje serce, w swoje życie, bracie, dzisiaj. droga siostro. Jest przepiękna opowieść i okazuje się, że ci słuchacze nie zrozumieli tej opowieści, ponieważ ich serca były nieprzygotowane do tego. I nie mogli zostać, tam jest napisane, uleczeni, uzdrowieni, ani nie mogli się nawrócić. To znaczy zawrócić ze złej dotychczasowej drogi i pójść drogą Bożą. Ponieważ była przeszkoda. Tą przeszkodą było nieczułe, nieszczere serce. Bracie i siostro, jakie masz serce? Bo to będzie decydowało o tym, co zrobisz z Jezusem w swoim życiu. Czy to będzie tylko ten człowiek z nadmorza dla ciebie? Czy to będzie tylko wspomnienie o pięknych historiach, o pięknych krajobrazach, o niesamowitych dziełach, które on wykonał? Czy to coś będzie, co zmieni twoje życie, co zainspiruje innych do zmiany swojego życia? Bracia i siostry, nie możemy powiedzieć, że ci słuchacze Jezusa nie byli w żaden sposób przygotowani. Przecież oni chodzili do synagogi. Przecież oni znali, co rabini mówili na temat Słowa Bożego. Faryzeusze im to słowo wykładali. Saduceusze, uczeni w piśmie. A jednak kazali się być ludźmi nieprzygotowanymi na słuchanie największego kaznodziei w dziejach ludzkości, Jezusa z Nazaretu. I cóż dalej, bracia i siostry? Pan Jezus mówi, ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Moi kochani, wielu ludzi dawnych wieków, tych patriarchów, tych wielu mężów Bożych, miało to wielkie pragnienie, żeby zobaczyć wreszcie tego Mesjasza. Setki, tysiące lat czekali. Była zapowiedź. Niektórzy widzieli w oddali. Niedawno żeśmy analizowali tutaj proroctwa Starego Testamentu. Pamiętacie, jakie Zachariasz miał piękne wizje. Jakie cudowne słowo prorocze o Chrystusie, o Mesjaszu on miał. Ale on to wszystko tylko gdzieś w zarysie widział te rzeczy. Gdzieś jakieś cienie tych rzeczy. Gdzieś jakieś fragmenty tych historii, które miały się wydarzyć. W sposób proroczy mu były przedstawione. On się z tego cieszył. Ale musiało jeszcze 5 wieków minąć, zanim Jezus przyszedł od czasów Zachariasza. I oto nagle ci mają tą sposobność, tą możliwość. Widzą, słyszą, oglądają i nie wierzą. To jest dramat, bracia i siostry. Dzisiaj Biblię w żywcu można nie tylko w zborze dostać, ale jak pójdziecie do księgarni świeckiej i powiecie, że chcecie Biblię, to wam sprzedadzą. Kiedyś tego nie było. Pamiętacie czasy komunistyczne? 20 lat temu Biblię ledwie w zborze można było kupić i to też czasami trzeba było poczekać, jak się chciało mieć jakiś szczególny egzemplarz. Pamiętamy tę historię. Nasz drogi brat, patrzę na brata Mariana, woził Biblię na Białoruś. Tam nie było Biblii. I kiedyś miał kłopoty przez to z władzą komunistyczną, bo woził Biblię do ludzi, którzy nie mieli. Były takie zbory, gdzie bracia na wschodzie, nasi bracia, mieli tylko jedną Biblię na cały zbór. I na nabożeństwie Każdy dawał tę Biblię, podawał temu, który miał usługiwać, żeby mógł przeczytać. W Chinach ludzie nie mieli Biblii. Dzisiaj Chiny drukują najwięcej Biblii na całym świecie. Biblie, które są drukowane, głównie z Chin pochodzą. Ale kiedyś nie było i ludzie mieli w zeszytach, przepisywali Ewangelię albo uczyli się na pamięć wersety. Bracia i siostry, dzisiaj macie to słowo dostępne w mieście Żywcu. Możecie w każdej chwili je wziąć. Fantastyczne książki. Powiedzcie bratu Heńkowi, on wam zamówi. Są nowe książki do zamówienia. Komentarze różne biblijne. Wspaniałe opowieści. Możecie się budować. To wszystko jest dostępne. Bracia i siostry, błogosławione wasze uszy, że słyszą. Błogosławione wasze oczy, że potrafią patrzeć poprzez wiarę na wiele rzeczy. To jest cudowne. Docencie to. Żyjcie tym. Radujcie się z tego, bo wielkie rzeczy się dzieją w waszym życiu. Jesteście królewskim kapłaństwem, wybranym ludem, narodem, kimś szczególnym dla Boga. Nie zapominajcie o tym. I dobiegamy do końca powoli. Jak ci uczniowie, że tak nasłuchali się tych przypowieści, to potem się pytali Pana Jezusa na boku: a słuchaj, powiedz nam, Panie, no co to znaczy? Co to znaczy? I popatrzcie, co Pan Jezus opowiada tutaj, i jest wyjaśnienie tej przypowieści, którą dziś żeśmy przeczytali o siewcy, od 18 wersetu, 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Widzicie sens, ukryty sens teraz tej opowieści? Kto to jest zły? Szatan. Ptaki w Biblii są synonimem przeważnie zła. Więc ptaki wydziobują. I dzisiaj przyjdziesz do domu. Przyjdziesz dzisiaj do domu i zapyta cię twoja żona: co dzisiaj było na nabożeństwie, w tym kazaniu? A z którego to rozdziału, żono? No jak to? Nie pamiętasz? No nie. Bracia i siostry, to co wtedy? Po drodze były ptaki. A może tu już na miejscu były ptaki, które zajęły się tym wszystkim, że nie ma z tego nic w twoim życiu. I dalej. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nad to jest niestały. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Grunt skalisty. Wysoka temperatura, kiedy przychodzi słońce. Momentalnie odparowuje woda. Sucho. Mało przystępnie. Halleluja, jakie fajne słowo dzisiaj słyszałem. Jak się cieszę. Ale przychodzi do domu, coś dziecko nabroiło. Oj, co za dzień. Wszystko, tak fajnie się zaczęło, wszystko już wam zburzone. Już same kłopoty, same problemy. Ojej, nie wiem co robić. Jestem załamany. O, Bóg mnie opuścił. Nie ma Boga. Gdyby Bóg był, kto by nie dopuścił, żeby moje dziecko dostało dwóje w szkole. No niektórzy mają takie podejście do życia. Jak coś źle, to Bóg. Ale bracia i siostry, tu nie chodzi o takie coś, bo ja to przejaskrawiam. Tu chodzi o kogoś, kto się zapali i za chwilę zgaśnie. Bardzo chętny jest na początku, ale potem zgaśnie. I to jest ten moment, kiedy przychodzi Słowo Boże. Żebyśmy się nie zapalili. Oj, dziś jest fantastycznie, ale już jutro jest kłopot, bo już żeśmy zapomnieli, co żeśmy czytali, co żeśmy rozważali. I dalej. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactw zaduszają słowo i plonu nie wydaje. To jest nawet taki ktoś, kto zaczął coś robić dla Pana. Ale są rzeczy dla niego ważniejsze niż nabożeństwo, niż społeczność z Jezusem Chrystusem. Są rzeczy dla niego ważniejsze niż czytanie słowa, niż modlitwa. I niestety tym czymś mogą być rzeczy materialne. Chciwość jest, bracia i siostry, takim samym grzechem jak zabójstwa, jak cudzołóstwa, gwałty i co tam tylko. Chciwość. To tak nie wygląda źle, jak ktoś chciwy jest, bo jak ktoś kogoś zabije, to zaraz widać, zaraz wiadomo, o co chodzi. Ale chciwy, czy to takie złe do końca? Bracia i siostry, dla Boga bardzo. To jest bardzo poważna sprawa. I ludzie, żeby zgromadzić coś dla siebie, żeby zgromadzić jakieś bogactwa, to wiele poświęcą w swoim życiu czasu, żeby to mieć. A potem nagle odchodzą z tego świata i to wszystko zostaje. I inni to zabierają. Co za bezsens, po co to robić? Jedynie wiele z tego się ma, to wszystko tam ktoś potem zabierze. Pół biedy, jeśli to jest jeszcze jakaś rodzina. Czasami bywa, że zupełnie obcy. I te rzeczy, miłość pieniądza, chciwość, pogoń za rzeczami materialnymi tego świata może ci przysłonić Ewangelię, może ci przysłonić Boże Królestwo, nie znajdziesz na to czasu. Może od czasu do czasu wpadniesz do kościoła, zachwycisz się słowem, ale to jest wszystko, co możesz zrobić. Nie ma korzenia, nie ma życia, nie ma wzrostu, nie ma żadnego rozwoju. Wszystko nagle wzrasta i umiera. Bracia i siostry, wystarczy, że kogoś tam gdzieś zobaczysz, że ktoś coś źle zrobił. Już się zgorszysz. Oj, to ja takich braci to zawiedli mnie, bo prowadzą takie życie, nie takie, jak ja chciałbym. Jak ja chciałabym, nie tak zachowują się te siostry. I to już jest dla niektórych problem. Jeśli się ktoś potknie, nie potrafią wybaczyć. I to jest rzecz, która może was, bracia i siostry, odsunąć od Boga. To są poważne sprawy. Dlatego warto o tych rzeczach myśleć. Warto patrzeć, co jest w naszym sercu. I na koniec, ostatni werset, który dzisiaj chcę przeczytać z wami, to jest werset 23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i zwróćcie uwagę i robi jeszcze coś. Oprócz tego, że słucha słowa, rozumie to słowo. Ten, który słucha i rozumie, wydaje owoc.
I tutaj jest napisane bardzo ciekawie o tym owocu. I jeden wydaje mniej niż połowę, 30%. Ale okazuje się, że to też jest dobrze, bo wydaje owoc. Drugi wydaje trochę więcej niż połowę. 60%. To też dobrze. Ale są tacy znakomici, którzy potrafią 100%. Bracie i siostro, dla nas to też jest dobra rzecz do rozważenia. Tak popatrzeć się, ile jest u mnie tego owocu. Czy jest te 30? Czy jest może 60? A może 100? Bracia i siostry, to jest dobre dla nas, dla synów, córek Królestwa, żeby popatrzeć się na swoje życie, jak wydajemy owoc, jeśli chodzi o Ewangelię, o ewangelizację, o rozmawianie z innymi, o dzieło Królestwa Bożego, jak zabiegamy. To piękna historia i piękny wykład, ale dla tych, którzy mają szczere serce, którzy mają otwarte, a nie otępiałe serce. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym na tym nabożeństwie z wami modlić się o nasze serca. Chciałbym, żebyśmy je przynieśli przed Pana, przed Boże oblicze, żeby każdy z nas dzisiaj pomodlił się o swoje serce i popatrzył na swoje życie i popatrzył, co dzieje się z ziarnem, co dzieje się ze Słowem Bożym w moim życiu. Gdzie ono jest? Czy na drodze? Czy gdzieś tam, gdzie ciernie rosną? Czy na skale? Czy może na dobrej glebie? No to pomyślmy, jaki owoc. Przyjdźmy teraz przed oblicze Pana. Stańmy, bracia i siostry. Zachęcam was do tego. I popatrzmy w swoje serce. Może miejmy taką chwilę ciszy. Zwykle zaczynamy się modlić, ale miejmy taką chwilę ciszy i zapytajmy samego siebie. I poprośmy Ducha Świętego. Pomódlmy się w językach, żeby Duch Święty objawił nas.